Kontynuujemy temat Wieczerzy Pańskiej. Słuchajcie, znamy czy wiemy, jaka jest, jak Wieczerza Pańska jest przedstawiona w Ewangeliach synoptycznych, czyli w Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza. Więc chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to, co mówi nam Jan na temat Wieczerzy Pańskiej. Oczywiście tutaj Jan ma w zależności od podejścia. Jedni mówią, że od 13 do końca 14 rozdziału to jest to, co się dzieje na podczas Wieczerzy Pańskiej. Później gdzieś tam w czasie drogi jest werset, rozdział 15, 16, 17. Tak? Ewentualnie inni mówią, że generalnie 13 do 17 to jest całość Wieczerza. Więc nie wchodzę w to, ale żeby tylko zwracam uwagę, żeby zobaczyć, że jak Jan traktuje ten temat Wieczerzy Pańskiej. Tak? W Ewangeliach synoptycznych no to jest informacja o tym, że Pan Jezus kazał, znaczy iść uczniom za pewnym człowiekiem, którego spotkają. Tam mają przygotować ucztę paschalną. Później jest mowa o ustanowieniu Wieczerzy Pańskiej. I ewentualnie tam Łukasz jeszcze parę informacji dodaje i to w zasadzie tyle. Natomiast u Jana, no Jan mówi no, dużo rzeczy, ale nie mówi o ustanowieniu. Państwo to mówi o wielu innych rzeczach, więc warto sobie w kontekście Wieczerzy Pańskiej właśnie te rozdziały przeczytać, żeby zobaczyć, jakie bogactwo wnosi Jan. Ale ja chciałem się tylko skupić na historii chyba no, bardzo dobrze znanej, czyli umycie nóg uczniom przez Pana Jezusa. Więc przeczytajmy Jana 13 rozdział, wersety od 1 do 17. Przed świętem Paschy zaś Jezus, świadom, że nadeszła Jego godzina, aby przeszedł z tego świata do Ojca, tych, których pokochał na tym świecie, pokochał do końca. Stąd w czasie wieczerzy, gdy już diabeł zasiał w sercu Judasza, syna Szymona Iskariota, myśl o wydaniu go, świadom, że Ojciec powierzył wszystko w Jego ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty, wziął płócienny ręcznik i przepasał się nim. Następnie nalał wody do miednicy, zaczął myć uczniom nogi i wycierać je ręcznikiem, którym był przepasany. Podszedł też do Szymona Piotra, który go zapytał: Panie, Ty chcesz myć mi nogi? Jezus odpowiedział mu: tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz. Zrozumiesz jednak potem. Piotr na to: nigdy nie będziesz mył mi nóg. Jezus odpowiedział mu: jeśli cię nie umyję, nie masz ze mną działu. Szymon Piotr powiedział wówczas: Panie, nie tylko moje nogi, ale i ręce, i głowę. Jezus mu na to: wykąpany człowiek nie ma potrzeby myć nic poza nogami, gdyż jest cały czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Był bowiem świadom, kto ma go wydać. Dlatego powiedział: nie wszyscy jesteście czyści. Gdy więc umył im nogi, przywdział swoje szaty, spoczął ponownie i powiedział im: czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy zwracacie się do mnie, nauczycielu i panie, i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli zatem ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, i wy sobie nawzajem powinniście myć nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. Ręczę i zapewniam was: sługa nie jest większy od swego pana, ani poseł nie jest większy od tego, który go posyła. Skoro to wiecie, jesteście szczęśliwi, o ile będziecie to czynić. To jest Boże Słowo. Więc kiedyś, zacznę od takiej osobistej historii. Kiedyś pracowałem jako operator systemu informatycznego w banku i to był taki najważniejszy system informatyczny w tym banku, ponieważ wszystkie te transakcje bankowe były przepracowywane, procesowane w tym systemie, więc był to no, dosyć drogi system, więc, że tak powiem, nos trochę poszedł do góry, tak, że no tak, operator, Więc, że tak powiem, jeżeli było zrobienie jakiegoś komputera PC, czyli podłączenie go, przestawienie z miejsca na miejsce, podłączenie pod biurkiem kabelki i tak dalej, no to no, z pogardą patrzyłem na, na to zajęcie, jako że no, nie byłem godny, skoro jestem operatorem tak wspaniałego systemu, to płacą mi za zajmowanie się tym systemem, a nie tam za jakimiś zajmowanie się jakimiś pecetami, jeszcze schylaniem się pod biurko, łażeniem na kolanach, prawda, i podłączaniem kabelków. No. Ale administrator, pewnego razu się spotkaliśmy, administrator właśnie tych systemów Windowsowych, więc on był no, wyżej, jeśli chodzi o stanowisko, niż ja, prawda? Więc no i się spotkaliśmy, no i zaczęliśmy rozmawiać. Ja mówię, wiesz, ja to nie mam żadnego problemu, jak trzeba tego peceta podłączyć, to ja biorę go, przenoszę, podłączam i z głowy. Tak, i się zajmuję innymi rzeczami. No, bo kto to zrobi? Więc to mi dało do myślenia. Tak, bardzo, no bo skoro on, mając wyższe stanowisko ode mnie, nie widzi problemu w tym, żeby się schylać pod biurkiem, żeby te kabelki podłączać, i, no to sobie myślałem, kurczę, to chyba coś ze mną jest nie tak, prawda? Coś chyba ze mną jest nie tak. Więc zobaczyłem, no właśnie ten przykład, jaki płynął z góry, od tego administratora, który wchodził pod te biurka i te kabelki podłącza, chociaż miał wyższe stanowisko niż moje, więc to wpłynęło na mnie. Zdałem sobie sprawę, że ja nie mogę być taki, że tak powiem, pyszny, dumny, żeby nie robić takich rzeczy, które robi administrator. Skoro on może robić, to znaczy, że ja też je mogę robić. Więc czasami potrzebujemy zobaczyć przykład płynący z góry, który będzie powodował uniżenie w nas, czy będzie prowadził nas do uniżenia, czy do służenia. Więc tego potrzebujemy, ponieważ jako grzesznicy mamy problem z pychą, tak? Mamy problem z dumą. I dlatego potrzebujemy właśnie takich przykładów, które by jakby sprowadzały nas na ziemię, czy sprowadzały nas do właściwego myślenia, do właściwego poziomu. I tutaj właśnie taką mamy historię, która sprowadza uczniów, można powiedzieć, do właściwego poziomu, czy daje im właściwe idee, właściwy wzór, właściwy przykład. Więc Jezus spożywa wieczerzę paschalną ze swoimi uczniami. Jest to ostatnia wieczerza. Po tej wieczerzy Jezus zostanie wydany na ukrzyżowanie. Ale co ciekawe, jak już powiedziałem wcześniej, Jan, czyli autor Ewangelii, w ogóle nie wspomina w tych rozdziałach, w swojej Ewangelii o ustanowieniu Wieczerzy Pańskiej. Za to pokazuje nam coś, czego nie znajdziemy w pozostałych Ewangeliach, w Ewangeliach synoptycznych, czyli u Mateusza, Marka i Łukasza. Jan pokazuje nam, jak Jezus umył nogi uczniom i w pewnym sensie ustanowił pewien wzór, pewien model. I tutaj muszę powiedzieć o jednej uwadze, jeśli chodzi o Ewangelię Łukasza. Łukasz odnotowuje pewien incydent, jaki miał miejsce podczas wieczerzy paschalnej, podczas ostatniej wieczerzy, a który dotyczył uczniów Jezusa. Łukasz mówi nam, że uczniowie podczas wieczerzy paschalnej, którą spożywali z Jezusem, zaczęli się spierać między sobą, który z nich jest ważniejszy. I Jezus zareagował i pokazał im, że On pomiędzy nimi jest jak sługa, jak usługujący. Więc wydaje mi się, że jest to pewien łącznik pomiędzy tym, co jest w Ewangeliach synoptycznych, a tym, co jest w Ewangelii Jana. Że to nie są takie niezależne świadectwa, one po prostu się wspierają. To, o czym pisze Jan, miało miejsce podczas wieczerzy paschalnej, podczas ostatniej wieczerzy. Więc Jezus myje nogi swoim uczniom. Piotr wzbrania się, ale ostatecznie poddaje się Jezusowi i pozwala mu umyć swoje nogi. Ale możemy sobie zadać pytanie, no po co Jezus to robi? Po co Jezus myje te nogi tym swoim uczniom? Czy oni tego potrzebują? To jest, myślę, kluczowe pytanie, jakie pojawia się w kontekście tej historii. Więc spróbujmy znaleźć odpowiedź na to pytanie. I wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie znajduje się w wersetach od 12 do 17, więc jeszcze raz je przeczytajmy. Gdy więc umył im nogi, przywdział swoje szaty, spoczął ponownie i powiedział im: czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy zwracacie się do mnie, nauczycielu i panie, i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli zatem ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, i wy sobie nawzajem powinniście myć nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. Ręczę i zapewniam was, sługa nie jest większy od swego pana, ani poseł nie jest większy od tego, który go posyła. Skoro to wiecie, jesteście szczęśliwi, o ile to będziecie czynić. O ile będziecie to czynić. Więc w wersecie 12 czytamy, że Jezus po tym, jak umył nogi swoim uczniom, ubrał się ponownie i zasiadł do stołu. Następnie zadał swoim uczniom pytanie: czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Więc Jezus chce zwrócić uwagę uczniów na to, co przed chwilą miało miejsce. Oni wiedzieli dokładnie, co się wydarzyło. Tak? Oni wiedzieli, co Jezus zrobił, ale czy rozumieli, co Jezus zrobił? Czy rozumieli doniosłość tego, co Jezus zrobił? Czy właściwie zrozumieli, co Jezus zrobił? Więc czasami Bóg czasami robi pewne rzeczy, które mogą się wydawać dziwne, dlatego potrzebne jest wyjaśnienie, więc Jezus nie czeka na odpowiedź. W zasadzie to jest jakby pytanie retoryczne skierowane do uczniów, ponieważ Jezus za chwilę zaczyna wyjaśniać, co mają zrozumieć, co powinni byli zrozumieć. Więc Jezus nie oczekuje od nich, że oni odpowiedzą natychmiast. Jest to pytanie, na które Jezus zaczyna odpowiadać w wersecie 13 i wyjaśnia, co zrobił. Jezus nie zostawia tego uczniom, żeby w razie czego źle nie zrozumieli, nie zinterpretowali. Więc on wyjaśnia im, co im właśnie uczynił, aby oni mogli to właściwie zrozumieć. I parafrazując, można powiedzieć, że Jezus mówi tak: uważacie mnie za pana i nauczyciela. Uważacie mnie za kogoś ważniejszego od siebie, większego od siebie, a skoro ja jestem ważniejszy od was, większy od was i umyłem wasze nogi, to i wy powinniście myć nogi sobie nawzajem. I w wersecie 15 Jezus mówi, że w ten sposób dał im przykład, aby i oni czynili sobie nawzajem tak, jak on uczynił im. Jezus następnie pokazuje im bardzo ważną zasadę, która funkcjonuje w życiu, w normalnym, codziennym życiu. Sługa nie jest większy od swojego pana, a poseł nie jest większy od tego, który go posyła. Można powiedzieć, że jest pewien aforyzm, ale ten aforyzm wyraża pewną to, jak świat funkcjonuje. To znaczy, że jeżeli pan sam uczynił jakąś rzecz, wykonał sam jakąś pracę, to sługa tego pana nie może powiedzieć, że ta sama praca jest poniżej jego godności, że nie może tego zrobić z jakiegoś powodu. Skoro sam pan wykonał jakąś posługę, to sługa tym bardziej powinien tę posługę wykonać. Zatem Jezus z tego konkretnego aktu umycia nóg uczniom czyni przykład do naśladowania przez swoich uczniów, by ostatecznie z tego zrobić pewną uniwersalną zasadę chrześcijańskiego życia. Czyli idzie od jednej rzeczy, coraz to bardziej uogólnia, tak, żeby ostatecznie zrobić z tego zasadę chrześcijańskiego życia. Jaka to jest zasada? Jeżeli ten, który jest panem, sam jest sługą, to sługa tego pana tym bardziej powinien być sługą. Nie, tak? Jeszcze powtórzę. Jeżeli ten, który jest panem, sam jest sługą, służy, to tym bardziej sługa tego pana powinien służyć, być sługą. Inaczej mówiąc, poprzez umycie nóg swoim uczniom Jezus pokazuje im, że powinni służyć sobie nawzajem, ponieważ on, ich pan i nauczyciel, im usłużył. Więc nie chodzi tu tyle o mycie nóg, co o bycie sługą innych uczniów. Tu chodzi o służenie innym uczniom Pana Jezusa Chrystusa. Więc Don Carson w swoim komentarzu odnośnie Ewangelii Jana, jest on uważany ten komentarz jest uważany przez wielu za jeden z najlepszych komentarzy, czy najlepszy komentarz do Ewangelii Jana, napisał odnośnie mycia nóg, bo może ktoś może mieć wątpliwości, czy czasem nie chodzi tutaj o to, że Pan Jezus nakazał mycie nóg innym, prawda? Czyli pewien obrzęd mycia nóg. Więc Carson mówi tak, dwa czynniki powstrzymały większość chrześcijan, słusznie, przed takim instytucjonalizowaniem mycia nóg, czyli uczynienie tego z pewną instytucją, pewnym obrzędem. Po pierwsze, w żadnym innym miejscu Nowego Testamentu lub w najwcześniejszych pozabiblijnych dokumentach Kościoła mycie nóg jest traktowane jako kościelny obrządek, ustanowienie sakrament. Nowy Testament w żaden sposób nie mówi o tym, tak? Najwcześniejsze pozabiblijne dokumenty też o tym nie mówią. Wymienienie mycia nóg w 1 Tymoteusza 5:10 nie jest tu wyjątkiem. To jest jedyne miejsce, gdzie pojawia się ten kwestia mycia nóg. Jest to przedstawione nie jako uniwersalny obrządek, ale jest wymienione na liście dobrych uczynków, gościnności płynącej z otwartego serca, które uprawniają wdowy do bycia umieszczonym na liście wsparcia. Więc w kościele, w którym był Tymoteusz, były wdowy, było dużo wdów i chrześcijańskich wdów i Kościół wspierał wdowy te, które nie miały żadnego wsparcia w rodzinie, bo na przykład dzieci poumierały czy jakaś inna sytuacja się wydarzyła, więc Kościół wspierał te wdowy, ale żeby wspierać te wdowy, to apostoł Paweł napisał do Tymoteusza, że te wdowy powinny spełniać określone kryteria, że nie wszystkie wdowy powinny być wciągane na listę wsparcia. Bo na przykład młode wdowy no mogą chcieć wyjść ponownie za mąż. W związku z tym nie powinno się ich wciągać na listę wdów. Natomiast są wdowy, które też no zamiast wspierać zbór, no to można powiedzieć, tracą czas na różne rzeczy. Ich postępowanie nie jest właściwe, nie jest dobre, nie jest wyrazem pobożności. Więc takich wdów też nie. Wdowy powinny być spełniać określone, czy powinny być gorliwe w dobrych uczynkach. I tutaj pojawia się właśnie mycie nóg innym w kontekście pewnej gościnności. Ponadto tak, mądrzy teolodzy oraz ekspozytorzy zawsze byli niechętni, aby podnosić do poziomu uniwersalnego obrzędu coś, co w Piśmie Świętym, co w Piśmie pojawia się tylko raz. Po drugie, i być może co jest ważniejsze, sercem nakazu Jezusa jest uniżenie względem braci i sióstr w Chrystusie oraz bycie im pomocnym, co może być okrutnie sparodiowane poprzez zaledwie obrzęd mycia nóg, który łatwo przykrywa nieskruszonego ducha i wyniosłe serce. Więc to, że komuś umyjemy nogi, wcale nie musi oznaczać, że jesteśmy tacy uniżeni. Może wręcz odwrotnie oznaczać, tak? I jak patrzę na to, patrzę, no wiem, że w pewnych kościołach ten obrzęd istnieje i przy pewnych okazjach on się odbywa, ale z reguły to niezwykli wierzący sobie umywają nogi, tylko ci, którzy są przywódcami, umywają nogi innym. Więc wydaje mi się, że to chyba nie w tym kierunku powinno iść, prawda? Że to raczej pokazuje pewien nie uniżenie, ale wywyższenie. Ja jestem ważniejszy, umyję tobie nogi. Brzydko mówiąc, prawda? Więc nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Więc jeżeli miałby to być obrzęd, to miał być obrzęd dla wszystkich wierzących, a nie tylko dla przywódców, w cudzysłowie, którzy mają usłużyć innym. Więc, ale dzięki Bogu no, widać, że tu nie chodzi o to, żeby to był obrzęd sakrament, tylko chodzi o to, o pewny model, wzorzec, który Pan Jezus zostawił. Więc nie chodzi tu o mycie nóg, tu chodzi o coś innego. Tu chodzi o szczere, wynikające z miłości uniżenie się, aby służyć braciom i siostrom w Panu Jezusie Chrystusie. I do tego właśnie Pan Jezus wzywa swoich uczniów. Pan Jezus chce, aby Jego uczniowie tak właśnie postępowali względem siebie, tak jak On postąpił względem nich, chociaż jest ich nauczycielem i Panem, kiedy umył ich nogi, prawda? Zatem, kiedy patrzymy na tę historię, widzimy, jak Jezus uniżył się przed swoimi uczniami. Ten, który jest Panem i nauczycielem, ten, któremu uczniowie powinni służyć, ten stał się sługą ich wszystkich. I niewątpliwie Jan chce nam to uniżenie Jezusa pokazać, ale czy ta historia wskazuje tylko i wyłącznie na uniżenie Chrystusa względem swoich uczniów? Czy może wskazuje na coś jeszcze? Jestem przekonany, że tak, że wskazuje na coś jeszcze, na coś może ważniejszego. Na pewno coś ważniejszego. Co Jan chce pokazać odnośnie Jezusa i odnośnie Jego uniżenia się względem swoich uczniów. W wersecie pierwszym Jan mówi: przed świętem Paschy zaś Jezus, świadom, że nadeszła Jego godzina, aby przeszedł z tego świata do Ojca, tych, których pokochał na tym świecie, pokochał do końca. Na co Jan wskazuje nam w tym wersecie odnośnie Jezusa i Jego uczniów? Jan mówi nam, że Jezus pokochał swoich uczniów do końca. Czyli to umycie nóg uczniów, to uniżenie Jezusa względem swoich uczniów wypływało czy wypłynęło z miłości do nich. Jezus uniża się dla nich, aby im służyć. Jezus uniża się, aby umyć ich nogi. I to uniżenie wypływa z miłości do uczniów. Jan mówi, że Jezus pokochał swoich uczniów do końca. Ale co to znaczy? I to wyrażenie może mieć dwa znaczenia. One nie muszą się wykluczać. Tak? Mogą w zupełności się uzupełniać. Pierwsze jest takie, że Jezus pokochał ich do samego końca swojego życia. I to widzimy doskonale na krzyżu. Do samego końca Jezus doprowadził swoje dzieło, dzieło miłości. Ale też może oznaczać, że pokochał ich tak bardzo, jak to tylko możliwe. Więc to uniżenie Jezusa będzie wyrazem tej miłości, jaką Jezus pokochał swoich uczniów. Kiedy Jezus chciał umyć nogi Piotrowi, ten był strasznie tym zszokowany, tak trzeba powiedzieć. Piotr powiedział najpierw: Panie, Ty chcesz mi myć nogi? I po chwili dodaje: nigdy, tak? Nigdy nie będziesz mi mył nóg. Dla Piotra to, co Jezus chciał zrobić, było kompletnym absurdem. Ten język, prawda, zobaczmy, zwróćmy uwagę na ten język, jakiego używa Piotr. Nigdy, nigdy nie będziesz mi mył nóg. To jest, Piotr uważa to za czynność niegodną Jezusa. To Jezusowi powinni myć nogi, a nie Jezus im. Więc to, co Jezus robi, jest niedorzeczne dla Piotra. Piotr uważa, że taki uczynek jest całkowicie właśnie niegodny Jezusa. Dla Piotra takie działanie ze strony Jezusa było całkowicie nie do przyjęcia. I Piotr, widzimy, że Piotr ma ogromny problem, żeby dać Jezusowi umyć swoje nogi. Więc to nam pokazuje, jak bardzo w oczach Piotra Jezus się uniżył. A to tylko pokazuje nam, jak bardzo Jezus swoich uczniów pokochał, bo dla Jezusa nie było problemu. To był problem dla Piotra. On patrzył w kategoriach tego, kim Jezus jest i co powinien zrobić. Natomiast Jezus nie patrzył tak samo, jak patrzy Piotr. Jezus patrzył oczami, można powiedzieć, miłości. Jest coś, co chce zrobić dla swoich uczniów. To jest ostatnia godzina, kiedy jest z nimi i On chce coś zrobić dla swoich uczniów. Jest to ważny moment. On odchodzi do Ojca. To, co mówi, to, co robi, to wszystko ma znaczenie. To jakby, można powiedzieć, nie wiem, jak to oddać. To jest ostatnia wola Chrystusa. Więc coś, co chce, żeby zapamiętali na całe życie. Więc Jan najpierw pokazuje nam miłość Jezusa, czy też mówi nam o tym, że Jezus pokochał swoich uczniów do końca. I wydaje mi się, że Jan chce, abyśmy patrzyli na umycie nóg uczniów właśnie przez pryzmat miłości Chrystusa. Jest to miłość, która prowadzi do uniżenia względem swoich uczniów. Jest to miłość, która prowadzi do służenia swoim uczniom. Jest to miłość, która rezygnuje z siebie, swoich, można powiedzieć, praw, przywilejów na korzyść uczniów. Dlatego też możemy powiedzieć, że Jezus nie tylko zostawił swoim uczniom przykład uniżenia czy przykład służenia, ale Jezus przede wszystkim zostawił przykład swojej miłości względem swoich uczniów. I Jezus oczekuje, że Jego uczniowie tę miłość będą naśladować, kopiować właśnie w uniżeniu, w służeniu sobie nawzajem. Ale trzeba w tym miejscu podkreślić, że nie jest to jedynie oczekiwanie Jezusa. Nie jest to jedynie oczekiwanie, tak? Jezus taką właśnie miłość nakazał swoim uczniom. Przeczytajmy, co Jezus powiedział chwilę później, kilkanaście wersetów dalej. Ewangelia Jana 13, 34, 35. Nowe przykazanie daję wam, abyście kochali jedni drugich, abyście kochali się tak, jak was ukochałem. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. I w 15 rozdziale znowu. To jest moje przykazanie, abyście kochali jedni drugich, jak ja was ukochałem. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy ktoś swoją duszę oddaje za swoich przyjaciół. I jeszcze 17 werset znowu. To wam przykazuję, abyście jedni drugich kochali. Jeszcze w 17 rozdziale możemy powiedzieć, że to wszystko spina Jezus arcykapłańską modlitwą, w której się modli o co? Aby byli jedno, jak my jesteśmy, jak ja i Ojciec jesteśmy jedno, tak? Więc tutaj Jezus, więc jest to przykazanie, nowe przykazanie, jakie Jezus zostawił swoim uczniom. To przykazanie pojawia się w kontekście ostatniej wieczerzy, też w kontekście wieczerzy pańskiej. Więc kiedy myślimy o wieczerzy pańskiej, to co wieczerza pańska ma nam przypominać? Pan Jezus przecież powiedział, abyśmy czynili pewne rzeczy na Jego pamiątkę, więc powinno coś nam przypominać. I przede wszystkim ma nam przypominać śmierć naszego Pana na krzyżu Golgoty dla naszego odkupienia. To, co napisał apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, że przez picie czy jedzenie chleba i picie z tego kielicha śmierć Pańską głosimy. Więc ma przede wszystkim przypominać nam śmierć naszego Pana na krzyżu Golgoty dla naszego odkupienia. Albo można powiedzieć, że przypomina nam śmierć Pana na krzyżu dla naszego oczyszczenia z grzechu. Więc umycie nóg uczniów nie jest największym uniżeniem Jezusa. Umycie nóg uczniów jest jedynie zapowiedzią czegoś jeszcze większego, czegoś jeszcze bardziej doniosłego czy donioślejszego. Umycie nóg uczniów jest jedynie zapowiedzią jeszcze większego uniżenia Jezusa, a przez to wyraża jeszcze bardziej ogrom miłości Chrystusa do swoich uczniów. Więc jeśli w tym akcie umycia nóg uczniów czy uczniom widzimy ogrom miłości Chrystusa do Jego uczniów, to co możemy powiedzieć o dziele krzyża? Jak bardzo krzyż, na którym Jezus zawisł, wyraża Jego miłość do Jego uczniów. Apostoł Paweł, który zanim stał się chrześcijaninem, prześladował Chrystusa, prześladował chrześcijan, był w tym bardzo gorliwy, ponieważ myślał, że w ten sposób służy Bogu Izraela. I w swojej gorliwości wyrządził wierzącym, wyrządził Kościołowi czy Chrystusowi ogromne szkody, ale był taki dzień w jego życiu, że Jezus stanął na jego drodze. I Jezus dał mu się poznać. I to doświadczenie zmieniło całkowicie życie Pawła. W liście do Efezjan Paweł napisał o miłości Chrystusowej, że miłość Chrystusowa przewyższa poznanie. Co to znaczy? Peter O'Brien w komentarzu do tego fragmentu napisał: powiedzieć o miłości Chrystusa jako przewyższającej poznanie znaczy, że jest tak wielka, że nie da się jej w pełni poznać. Nigdy nie zgłębimy jej głębokości, ani nie zrozumiemy jej wielkości. Nieważne, jak dobrze czy jak dużo wiemy o miłości Chrystusa, jak bardzo wchodzimy w tę miłość do nas, zawsze będzie więcej do poznania i doświadczenia. Więc dlatego nie ma się co dziwić, że Jan napisał, że Jezus pokochał swoich uczniów do końca. Gdziekolwiek ten koniec się znajduje, tak? Gdziekolwiek ten koniec się znajduje. Kiedy patrzymy na krzyż Chrystusa, na Golgotę, to widzimy, że nie widzimy końca Jego miłości. Nie jesteśmy w stanie dojrzeć tego końca miłości Chrystusowej. A nawet gdy Jeżeli wchodzimy na wysoką górę, to oczywiście jesteśmy w stanie dojrzeć pewne rzeczy z daleka i można powiedzieć, że to jest granica dla naszego wzroku, ale to nie znaczy, że tam się kończy świat. Tak samo jeżeli patrzymy na miłość Chrystusa poprzez pryzmat krzyża, na którym zawisł Jezus, to oczywiście nasz wzrok sięga tylko do pewnego miejsca, do pewnego momentu. Ale możemy mieć pewność, że jak staniemy na granicy wcześniej tego, co widzieliśmy, dokąd sięgał nasz wzrok, jak spojrzymy dalej, to jeszcze dalej zobaczymy miłość Chrystusową. I tak można powtarzać to, ponieważ miłość Chrystusowa przewyższa poznanie. Miłość sięga dużo dalej, niż jesteśmy w stanie być może to dzisiaj zobaczyć. Więc w Wieczerzy Pańskiej przypominamy sobie śmierć naszego Pana, przypominamy też sobie Jego miłość do nas, ale też przypominamy sobie, co Pan Jezus nakazał nam jako Jego uczniom. Przypominamy sobie nowe przykazanie. Przypominamy sobie, że Pan Jezus oczekuje od nas, że będziemy kochać się nawzajem tak, jak On ukochał nas, że będziemy sobie służyć nawzajem, że będziemy uniżeni względem siebie nawzajem. Dlatego też nie ma się co dziwić. W zasadzie jest to naturalne i normalne, kiedy Paweł w pierwszym liście do Koryntian 11 napisał, że kto by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, nie rozpoznając ciała pańskiego, czyli nie biorąc pod uwagę braci i sióstr w Panu przy spożywaniu wieczerzy pańskiej, winien będzie ciała i krwi Pana. I że z tego powodu, że jedzą i piją niegodnie, to są wśród nich chorzy i słabi, a niemało też zasnęło, czyli umarło. Ponieważ nie traktowali siebie jako bracia i siostry w Chrystusie we właściwy sposób, to Chrystus ich dyscyplinował, ponieważ On pokazał inny model, inny wzorzec postępowania między sobą. Oni mieli tam w czasie wieczerzy oczywiście chleb i wino, które miały symbolizowały, prawda, ciało Chrystusa i Jego przelaną krew, ale generalnie spożywali niewłaściwie tą wieczerzę. Dlaczego? Ponieważ zapomnieli o tym właśnie, że przed świętem Paschy Jezus zaś świadom, że nadeszła Jego godzina, aby przeszedł z tego świata do Ojca. Tych, których pokochał na tym świecie, pokochał do końca. Stąd w czasie wieczerzy, gdy już diabeł zasiał w sercu Judasza, syna Szymona Iskariota, myśl o wydaniu go, świadom, że Ojciec powierzył wszystko w jego ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty, wziął płócienny ręcznik i przepasał się nim. Następnie nalał wody do miednicy, zaczął myć nogi uczniom i wycierać je ręcznikiem, którym był przepasany. Koryntianie najwidoczniej o tym zapomnieli. Dlatego wśród nich było tyle różnych podziałów. Dlatego nie spożywali wieczerzy pańskiej we właściwy sposób. Dlatego, kiedy myślimy o wieczerzy pańskiej, to musimy też pamiętać o tym, że Jezus podczas ostatniej wieczerzy umył nogi swoim uczniom i w ten sposób zostawił im przykład czy wzór do naśladowania. Musimy pamiętać, że podczas tej ostatniej wieczerzy Jezus dał swoim uczniom nowe przykazania, aby się wzajemnie miłowali, tak jak On umiłował ich. Apostoł Paweł o tym pamiętał. Dlatego w 1 Koryntian 11, gdzie Paweł mówi o wieczerzy pańskiej, no można zobaczyć jakby te dwie perspektywy. Ustanowienie wieczerzy pańskiej oraz nowe przykazanie. Chociaż to nowe przykazanie nie wynika bezpośrednio. Czy nie jest pokazane bezpośrednio. Więc pytanie, kilka pytań na koniec. Czy kochasz swoich braci i siostry w Panu Jezusie Chrystusie? Czy uważasz ich za większych od siebie? Czy służysz im? Czy dążysz do jedności z nimi? I to nie są pytania do zastanowienia się wyłącznie przed wieczerzą pańską. To są normalne pytania dotyczące chrześcijańskiego życia, ponieważ do takiego właśnie życia Pan Jezus powołał swoich uczniów. Więc jeżeli jesteś uczniem Pana Jezusa, to już dziś odpowiedz sobie na te pytania. Czy kocham moich braci i siostry? Czy służę im? Czy uważam ich za większych od siebie? Czy dążę do jedności z nimi? A jeśli widzisz jakieś braki w swoim życiu, to wołaj do Pana, aby pomógł Ci to zmienić, aby pomógł Ci uniżyć się, abyś mógł zacząć służyć innym, abyś mógł budować ciało Pana Jezusa Chrystusa, bo do tego wszyscy jako uczniowie jesteśmy powołani. Amen.